wtorek, godzina 13.45, więc klasycznie zabiorę Was na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam spotkać się z doktorem Radkiem Łapkiewiczem i porozmawiać o pierwszym kwantowym obrazie próbki biologicznej.
Naukąt!
Warto oczywiście zacząć od motywacji i tego, jak nasz rozmówca wpadł na temat optyki.
Oni poradzili, że najlepiej pójść do laboratorium, w którym jest nowoczesny sprzęt i że takim laboratorium na Wydziale Fizyki wówczas jest laboratorium profesora Radzewicza. I dodatkowo ono wyróżniało się tym, że profesor Radzewicz pozwalał studentom dotykać tego drogiego, wspaniałego sprzętu. Ufał nam na tyle, że nie bał się, że ten sprzęt zniszczymy. Tam zaczęła się przygoda z optyką. I właściwie nie dlatego, że optyka mnie fascynowała, tylko właśnie dlatego, że poradziłem się starszego kolegi i on doradził mi, że to jest najlepsze miejsce, żeby się dużo nauczyć w fizyce doświadczalnej.
I tak po prostu zostało, czy gdzieś w którymś momencie pojawiła się faktycznie ta fascynacja optyką?
Wydaje mi się, że tak, że jeżeli się lubi fizykę czy fizykę doświadczalną, to nie jest już tak ważne, czym dokładnie się zajmiemy. Ważniejsze jest to, z kim pracujemy i tak, chyba to tak naprawdę. Jeżeli w coś wystarczająco głęboko człowiek się wgryza, to się tym zainteresuje. A mnie po prostu cieszyło to, że mogę ze starszymi, tak prawdziwymi fizykami pracować w laboratorium i że oni poświęcają mi czas i uczą mnie jakichś prostych na początek technik. Tak, że obserwując starszych mogę się uczyć. A potem korzystałem z tego, co nauczyłem się w laboratorium tutaj na Wydziale Fizyki. Pojechałem na Erasmusa i tam byłem w Wiedniu w grupie optyki kwantowej. I to faktycznie już była fascynacja. Tak spośród takich poddziedzin optyki to optyka kwantowa najbardziej mnie interesowała, bo była taka tajemnicza i to chyba przeżywa wielu studentów, że czytają o kwantowych korelacjach, które nie mają odpowiednika w świecie klasycznym, czyli w tym codziennym świecie. I wydaje się to wszystkim bardzo interesujące i z podobnego powodu ja chciałem jechać do Wiednia i zobaczyć laboratorium profesora Zeilingera. I bardzo tam skorzystałem z tego, co nauczyłem się w Warszawie, bo okazywało się, że laboratorium to w Wiedniu niewiele się różniło od naszego laboratorium tutaj i mogłem dosyć szybko się przydawać do pracy. No i potem tam zostałem na 7 lat w Wiedniu. A to, skąd wynika ta ostatnia praca, to jest to, że po tych 7 latach uznałem, czy coraz bardziej mnie ciągnęło w stronę czegoś, co jest ciut bliżej rzeczywistości niż spontane fotony, że chciałem robić coś, co jak znajomi spytają, co robisz i wytłumaczę, powiedzą, o ciekawe, i potem spytają, ale po co, to że będę miał też odpowiedź na to drugie pytanie, tak, że będę potrafił powiedzieć, komu to się do czegoś przyda. I dlatego mikroskopia wydawała mi się naturalnym wyborem, bo ważnym działem mikroskopii jest mikroskopia fluorescencyjna, gdzie rejestruje się bardzo słabe światło, i nie można tego światła dowolnie dużo wygenerować, bo nie chcemy próbki biologicznej zniszczyć, tak, zbyt dużym natężeniem światła. Dlatego jest to naturalne miejsce, gdzie techniki optyki kwantowej się przydają.
To zanim wgryziemy się w szczegóły tego projektu, w ramach którego tak naprawdę się tu spotkaliśmy, to warto było też słów kilka powiedzieć o samej optyce kwantowej. Czym ona się różni od zwykłej, bo być może jest kilka, no dobra, nie oszukujmy się, zapewne większość osób w ogóle nie wie, czym to się je.
Mhm. Więc optyka kwantowa zajmuje się kwantowym opisem światła, to niewiele wyjaśnia, i generalnie zajmuje się słabym światłem, znacznie słabszym niż to, z którym mamy do czynienia na co dzień, czyli na przykład pojedynczymi fotonami w ekstremalnym przypadku. Istnieją kwantowe stany światła, które są bardzo, bardzo silne, ale to są bardziej egzotyczne przypadki. Właśnie nie wiem, jak to wyjaśnić, bo optyka kwantowa zajmuje się kwantowymi stanami światła, czyli takimi, które nie dadzą się opisać kwantową teorią, czyli taką, która była już istniała już w XIX wieku. Tak, myślę, że najlepiej mówić, że optyka kwantowa zajmuje się pojedynczymi fotonami, czy kilkoma fotonami, powiedzmy.
Wracamy do rozmowy z doktorem Radkiem Łapkiewiczem, który tworzył zespół, dzięki któremu udało się uzyskać pierwszy kwantowy obraz próbki biologicznej.
Naukąt!
Wykorzystywanie właśnie optyki kwantowej przez fizyków, bo nie mówmy na razie o tym wykorzystywaniu w tym charakterze próbki biologicznej, ale przez samych fizyków. Jak ma się w tym momencie?
Więc sztandarowym zastosowaniem optyki kwantowej z ostatnich lat był interferometr LIGO w Stanach Zjednoczonych, który posłużył do wykrycia fal grawitacyjnych. O ile wiem, ta pierwsza generacja eksperymentu, która została użyta do wykrycia fal grawitacyjnych, jeszcze nie używała efektów kwantowych, ale kolejna generacja, ten upgrade, nad którym pracują w Stanach teraz, już wykorzystuje kwantowe stany światła, żeby poprawić dokładność pomiarów, więc to jest jedno ważne zastosowanie. Znaczy w fizyce one są bardzo szerokie, może bardziej, aż ciężko byłoby wszystkie wymieniać, bo jest na przykład dziedzina zimnych atomów, gdzie bada się nowe stany materii, które występują, kiedy bardzo schładzamy gazy. One się zachowują wtedy zupełnie inaczej niż gazy, z którymi mamy do czynienia na co dzień. I tam też używa się bardzo wiele technik z optyki kwantowej. Może ciekawsze dla społeczeństwa są zastosowania takie w życiu codziennym, gdzie kwantowe stany światła mogą być użyte do bezpiecznego przesyłania informacji. Tak, w szczególności, jeżeli na przykład chcemy podzielić się jakąś tajną wiadomością z drugą osobą znajdującą się gdzieś daleko od nas, możemy użyć do tego kwantowej dystrybucji klucza, gdzie ten klucz przesyłamy sobie w bezpieczny sposób i potem możemy kodować wiadomości w taki sposób, że nikt nie będzie miał do nich dostępu. Więc o ile wiem, nie wiem na ile to jest popularne, ale istnieją już komercyjnie dostępne układy do tak zwanej kwantowej dystrybucji klucza, oparte na splątanych fotonach.
Później przyszedł moment, w którym, no właśnie, tak jak powiedziałeś, zastanawiałeś się, w jaki sposób można by było powiedzieć swoim znajomym, czym się zajmujesz i do czego to się przydaje. I przyszedł ten pomysł próbki biologicznej.
A, to właściwie tak, wiąże się to bardzo ze współpracownikami z Izraela, z tym, że kiedy wróciłem z Wiednia tutaj pracować do Warszawy, zdawałem sobie sprawę, że będę potrzebował jakiegoś kontaktu czy inspiracji od innych fizyków i moim zawsze takim guru naukowym był profesor Zilberberg z Izraela. Już wcześniej się z nim troszkę kontaktowałem i kiedy z Warszawy spytałem, czy mógłbym go odwiedzić, on zgodził się i zaprosił mnie do Instytutu Weizmana. I tam, tak, właśnie tam oni już pracowali nad podobnymi technikami, gdzie wykorzystywali kwantowe efekty w mikroskopii. Więc kiedy profesor Zilberberg dał mi możliwość wyboru tematu, to wybrałem właśnie ten. No i po prostu włączyłem się w kolejny eksperyment, który tam startował. Moja rola może o tyle do tego się na początku sprowadzała, że spośród trzech projektów, które tam zaproponowali, ja miałem wybrać ten, do którego chcę się włączyć i w ten sposób też jakoś wpłynąłem na to, na czym oni się skupili. A próbka biologiczna, szczerze mówiąc, była taką wisienką na torcie na koniec tego projektu. Kiedy nasza nowa technika zadziałała, stwierdziliśmy, że okej, chcemy teraz ludzi bardziej przekonać, że ona jest przydatna i rzeczywiście można ją zastosować w laboratorium biologicznym. Spróbujmy, czy zadziała też na próbce przygotowanej przez biologów. I nadspodziewanie łatwo okazało się, że zadziałała.
Naukąt.
Jaki problem w takim wypadku na samym początku musieliście rozwiązać, żeby w ogóle doszło do tej próbki biologicznej? Bo rozumiem, że ten projekt, który realizowałeś w Izraelu, on też był jakimś specyficznym projektem. To nie było tak, że stwierdziliście, że chcielibyście to zrobić, ale ktoś już coś podobnego robił, tylko robiliście coś nowego.
To właśnie pierwszymi ludźmi, którzy starali się wykorzystać korelacje kwantowe, żeby poprawić rozdzielczość w mikroskopie fluorescencyjnym, to były właśnie grupy Jarona Zilberberga i Dana Orona w Instytucie Weizmana. I pierwsze prace powstały kilka lat temu, i pomysł był taki, żeby wziąć tę technikę korelacji kwantowych i połączyć ją z jakąś nowo rozwiniętą, popularną techniką, która wnosi dodatkowe zalety do mikroskopii. No i pierwszy wysiłek to był taki wysiłek koncepcyjny, jak te techniki pożenić. Co to oznacza, że teraz staramy się dołożyć korelacje kwantowe do innej techniki. Więc ważnym elementem tutaj była ta druga technika, która bazuje na mikroskopie konfokalnym. Powiedzmy może na razie, że to jest takie standardowe urządzenie używane przez biologów. Właśnie na przykład dzisiaj w Instytucie Nęckiego słyszałem, no mają bardzo wiele różnych mikroskopów, ale ciągle potrzebowaliby mieć więcej konfokalnych, bo to jest taki standard, którego każdy biolog chce używać i wie, czego się po nim spodziewać, i jest to świetne urządzenie. Tak? Niektóre może biją go pokonują go pod względem rozdzielczości, inne pod względem szybkości, ale konfokalny jest standardem. Każdy biolog wie, że w mikroskopie konfokalnym można mieć albo dobrą rozdzielczość i wtedy tam należy taki otworek zamknąć maksymalnie, albo można mieć dużo sygnału i wtedy go się otwiera, ale traci się rozdzielczość. Kilka lat temu powstała technika, która uwalnia biologów od tego cierpienia wyboru między rozdzielczością a wielkością sygnału. I rozwiązanie jest bardzo proste. Znaczy proste, jak już się je zna, tak? Można myśleć, że szkoda, że ja tego nie wymyśliłem. Więc wymyślił to Jürg Enderlein z Niemiec. I on ten jeden mały otworek, który można było otworzyć i zyskać sygnał, ale stracić rozdzielczość, zastąpił macierzą czy wieloma otworkami obok siebie i w ten sposób mamy wiele małych otworków, których powierzchnia w sumie jest duża i każdy z tych otworków rejestruje obraz o dużej rozdzielczości. Te otworki są względem siebie przesunięte, obrazy, które rejestrujemy są przesunięte, możemy je potem poprzesuwać tak, żeby się na siebie nakładały i dodać i w ten sposób mamy dużo sygnału, zachowujemy rozdzielczość. Więc pomysł w Izraelu był taki, żeby połączyć tę technikę, która wydaje się być coraz bardziej popularna wśród biologów, z pomiarami korelacji kwantowych. Tak, no i dużo czasu spędziliśmy przy tablicy w Instytucie Weizmana z Ronem Tenne, który opisał to połączenie teoretycznie i moim zadaniem na początku było spróbować to zaimplementować w laboratorium, więc on tłumaczył mi, jak to działa, pisał wzory, a ja programowałem stolik przesuwny w mikroskopie, robiłem pierwsze pomiary i starałem się jakoś zrozumieć, jak z danych uzyskać to, co byśmy chcieli.
To teraz pytanie standardowe. Czy to faktycznie tak jest, że w momencie, kiedy ten fizyk teoretyczny już coś rozpisze, to dla ciebie to jest w tym momencie już bardzo proste, no bo i współpracujesz z nim bardzo blisko, więc już jakby masz wszystko w głowie i dokładnie wiesz, jak to trzeba zrobić, czy w którymś momencie pojawiają się te takie właśnie małe przestoje, w których stwierdzasz, no dobrze, on policzył, on wyliczył, ale co ja mam z tym zrobić?
Nie, to wydaje mi się właśnie, że to bardzo zależy od fizyka teoretyka, więc to bardzo zależy, jeżeli faktycznie współpracujemy z takim teoretykiem, który jest nam w stanie tak jasno coś zakomunikować, że bardzo dokładnie wiadomo, co zrobić, to mamy dużo szczęścia. I znam kilku takich teoretyków. Ron Tenne jest doświadczalnikiem, tylko po prostu zdolnym doświadczalnikiem, który też potrafi przygotować teorię, więc komunikacja z nim była łatwa. Może przytoczę anegdotę, która mi się wydaje, że dobrze oddaje stosunek doświadczalników i teoretyków. Mój kolega teoretyk z Wiednia współpracował blisko z doświadczalnikami i dużo z nami rozmawiał. Słyszałem, jak mówił innemu teoretykowi, że warto to robić, warto chodzić z nimi na kawę i rozmawiać o doświadczeniach, nawet jak cię to nie interesuje, że to jest tak jak z Tarzanem, który się nauczył języka małp i to mu się przydawało. I uważam, że rzeczywiście tak trochę jest. Tak? Teoretycy posługują się językiem matematyki, doświadczalnicy często mówią już o konkretnych urządzeniach i o tym, jak się je obsługuje, jak przy pomocy tych urządzeń można coś zmierzyć. Ale tak, ta część właśnie bo najtrudniejszą pracą, jak od wzorów przejść do pomiarów, do analizy danych i potem trzeba tak krążyć, to znaczy trzeba uzyskać jakieś wyniki, przeanalizować je, zobaczyć, jak to się ma do wzorów. Jeżeli coś się nie zgadza, to trzeba znaleźć błąd i tak w kółko po takiej spirali zbliżamy się w końcu do działającego doświadczenia. No i chciałbym podkreślić, że większość tej pracy została wykonana przez Rona. Ja tylko wpadałem do Izraela i miałem szczęście w tym uczestniczyć, ale to jest tak, że pierwszy autor tej pracy rzeczywiście wykonał większość roboty.
Naukąt!
Ta publikacja na temat pierwszego kwantowego obrazu próbki biologicznej ukazała się w magazynie Nature Photonics. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, serdecznie dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas i słyszymy się oczywiście w przyszłym tygodniu o 13.45, jak zwykle z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Warszawo!